Rozmowa po dziewiątej.
Daniel Sawicki, witam w rozmowie po dziewiątej. A naszym gościem jest dzisiaj pan Adam Ruszczyński, publicysta, felietonista Radia Zachód i serwisu zachód24.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Witamy pana redaktora. Porozmawiamy dzisiaj przede wszystkim o tej dużej polityce, polityce zagranicznej, ponieważ wczoraj doszło do kolejnego spotkania na najwyższym szczeblu. Mateusz Morawiecki spotkał się z premierem Węgier Viktorem Orbanem, tym razem w Warszawie. Widać, że ta gra o unijny budżet wkracza chyba w decydujące porozumienie, w decydującą fazę. Stanowisko Polski i Węgier widać cały czas chyba nieugięte.
Stanowisko Węgier i Polski jest to samo. Nie możemy się zgodzić na warunkowy mechanizm, nowy w ogóle w historii Unii Europejskiej i pozatraktatowy. Tego nie było w traktatach europejskich. To wymyślono, żeby móc wpływać na decyzje państw narodowych, bo przypominam, że wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, do Unii suwerennych państw narodowych. Natomiast ten mechanizm warunkowości, a więc uznania, że pieniądze należą się w powiązaniu ze spełnianiem warunków, w tym przypadku chodzi o praworządność traktowaną bardzo szeroko, dość uznaniowo, także pozatraktatowo, bo reformy sądownictwa z traktatów przynależą właśnie państwom narodowym. Natomiast komentatorzy coraz częściej zwracają uwagę na to, że za tym mechanizmem warunkowym szykuje się zmiana koncepcji politycznej Unii Europejskiej, odejście od Unii suwerennych państw narodowych i przygotowywanie drogi do federalizacji Europy. Tego też nie ma w...
Pod czyim zarządem miałaby odbyć się ta federalizacja? Pod czyim zarządem?
Proszę?
Pod czyim zarządem miałaby odbyć się ta federalizacja?
No o ile Niemcy są hegemonem Europy i jeszcze w tej powiedzmy starej, dotychczasowej formule państw narodowych, no to w formule federacyjnej zawsze najsilniejszy ośrodek gospodarczy i polityczny jest tym ośrodkiem dominującym. Federalizacja Europy miałaby polegać między innymi na odbieraniu jeszcze tych atrybutów suwerenności państwom narodowym, które to posiadają, które jeszcze je posiadają, bo Polska zrzekła się już częściowo tych swoich uprawnień przysługujących suwerennemu państwu. Natomiast ta koncepcja no, ma pójść zdecydowanie dalej. To najsilniejsze ośrodki polityczne, czyli Paryż i Berlin, będą o tym decydować, plus biurokracja brukselska w postaci Komisji Europejskiej.
Słychać jednak z Europy,
i na to nie ma zgody. I na to nie ma nie tylko zgody tak. Polski i Węgier, ale także są kraje, które uważają, tak jak Portugalia, że jednak no, ta formuła mechanizmu warunkowego uzależniającego przyznawanie pieniędzy z budżetu Unii od spełniania określonych warunków politycznych idzie za daleko. W kuluarach również swoje wątpliwości, to już wiemy na pewno, wyraziły Czechy, wyraziła Bułgaria, Łotwa, Słowenia, Chorwacja, a więc to jest spora grupa państw.
Czy zatem ten front może rzeczywiście doprowadzić do tego, że Niemcy ugną się i Angela Merkel doprowadzi do tego, że rzeczywiście nastąpią zmiany i nie będzie tej warunkowości w przyznawaniu pieniędzy unijnych?
Tu możliwych jest kilka scenariuszy. Otóż dla Niemiec, jeżeli sprawy tej nie załatwiłaby prezydencja niemiecka, no to będzie polityczny siarczysty policzek. Niemcy będą dążyli do jakiejś formuły kompromisu. Zostały jeszcze 4 tygodnie, czyli niecały miesiąc. I jakieś podobno pojednawcze sygnały płyną już z Berlina, natomiast nie wiemy o tym w dalszym ciągu nic oficjalnego. To są przecieki, które za pośrednictwem mediów, czy też polityków, którzy robią te przecieki do mediów. Być może chodzi również tutaj o zmiękczenie stanowiska Polski i Węgier, bo na przykład Jacek Sariusz-Wolski, ja słuchałem jego dzisiejszej wypowiedzi, twierdzi, zgadzam się z nim, że nie powinniśmy już rozmawiać z prezydencją niemiecką, tylko rozmawiać z prezydencją portugalską, która będzie zdecydowanie bardziej przychylna dla Polski i Węgier, bowiem premier Portugalii António Costa uważa, że nie należy łączyć mechanizmu tak zwanej praworządności z budżetem. A po prezydencji portugalskiej jest prezydencja słoweńska, a Słowenia, jak wiadomo, należy do tych krajów, które również mają wątpliwości. Więc czeka nas rok negocjacji z tymi prezydencjami, a w tym czasie obowiązuje prowizorium budżetowe Unii, czyli nie ma tak, jak straszą nas niektóre lewicowe media w Polsce, że zostaniemy bez budżetu. W przypadku prowizorium obowiązuje budżet z poprzedniego roku, czyli w przypadku 2021 roku budżet z 2020 roku i tu się nic nie dzieje.
Dobrze, zmieńmy zatem temat i wróćmy na nasze podwórko krajowe, lubuskie. Wczoraj w całym kraju ponad 5 tysięcy zakażeń przy 25 tysiącach wykonanych testów. To oznacza, że opanowujemy powoli pandemię koronawirusa?
Nie jestem tego taki pewien, bo ilość testów nie jest duża. Wprawdzie te testy zlecili lekarze POZ-u, co by wskazywało na to, że wykonano tyle testów, ile było trzeba wykonać. Również liczba zgonów jest mniejsza. Ale pamiętajmy też o jednej rzeczy. Zostały otwarte galerie handlowe, gdzie w tych galeriach, no należało się tego spodziewać, zaczynają być tłumy ludzi. Zostały otwarte stoki narciarskie, gdzie też jest bardzo dużo narciarzy. Podobno za dużo i rząd planuje na te stoki, że tak powiem, wysłać policję, żeby kontrolowała przepustowość tych stoków narciarskich, podobnie jak i w galeriach. A więc możemy się spodziewać jakiegoś wzrostu będącego efektem poluzowania tych restrykcji. Więc myślę, że jest za wcześnie na mówienie o tym, że pandemia zaczyna być pod kontrolą, bo już nie takie rzeczy widzieliśmy w październiku i w listopadzie.
No rzeczywiście, nagle wszyscy stali się fanami jazdy na nartach i spędzania również ferii zimowych na stokach. Tymczasem właśnie ferie zimowe mają odbyć się w jednym terminie. Tutaj zdania są podzielone, ale wydaje się, że to jest chyba słuszny kierunek, aby rzeczywiście ograniczyć ten kontakt jednak jeszcze osób, dzieci, uczniów, żeby oni nie wyjeżdżali w różnych terminach na ferie. A przypomnę, że właściwie jest zakazany ten kontakt szerszy i te wyjazdy.
Tak, to nie jest widzimisię rządu, ani ministra Niedzielskiego, ani premiera Morawieckiego. Oni wyraźnie podkreślają, że to są nawet nie sugestie, tylko dużo więcej, to są rekomendacje lekarzy epidemiologów, ludzi przecież doświadczonych. I to oni zwracają uwagę rządowi na niebezpieczeństwo szerokiego poluzowania pewnych restrykcji w kontaktach. I dlatego też te ferie mają być w jednym terminie, żeby, jak pan redaktor zauważył, ograniczyć liczbę interakcji pomiędzy ludźmi, co oczywiście się nie podoba i nie będzie podobało, no ale trzeba jednak przypominać, że mamy pandemię i umierają ludzie.
Z naszego lubuskiego i zielonogórskiego podwórka dobra informacja do nas dobiegła, że kilkadziesiąt osób zgłosiło się już do pracy w tym tworzonym szpitalu covidowym, który ruszy 7 grudnia. Kilkudziesięciu studentów będzie pełniło tam rolę wolontariuszy. No tu chyba widać efekt dobrej współpracy wojewody Władysława Dajczaka z marszałkiem województwa.
No cieszę się, że pani marszałek Elżbieta Polak postanowiła zawiesić konfrontację z wojewodą Dajczakiem, czyli szerzej z rządem, bo jednak współpraca w tak trudnej sytuacji wydaje się czymś bardziej naturalnym niż konflikt i wszystkie takie sygnały o współpracy pani marszałek i pana wojewody, no ludzie rozsądni przyjmą z zadowoleniem.
No przypomnijmy tylko, że pani marszałek wystąpiła o pomoc do Saksonii, do landów niemieckich, również do Brandenburgii. Saksonia zamknęła jednak granice dla Polski, wstrzymała ten mały ruch, ale zostawmy może już ten temat. Wczoraj ważna decyzja, ważna sprawa, ponieważ wojewoda lubuski wydał pozwolenie na budowę obwodnicy południowej w Zielonej Górze. To bardzo ważna chwila dla miasta Zielona Góra. Powinna usprawnić ta obwodnica, która powstanie za około 3 lata komunikację w mieście i wokół miasta. Tak się przynajmniej mówi.
No być może tak będzie, po owocach poznamy to. Ja chcę jednak przypomnieć konflikt, jaki ta obwodnica zrodziła, liczne protesty, a więc nie wszyscy są fanami tej obwodnicy. Tak to już bywa w naszym życiu, że zdań jest wiele. No okaże się, na ile ona usprawni ruch, na ile ona jest takim ruchem w przyszłość, a na ile jest bieżącą koniecznością. Przypomnę, że miasto Zielona Góra jest bardzo mocno zadłużone.
No ale czy to nie jest tak, że takie duże inwestycje infrastrukturalne generalnie wzbudzają sporo emocji, nie tylko w naszym regionie, ale i w kraju? Przypomnijmy chociażby budowę portu, centralnego portu komunikacyjnego, gdzie no, z różnych stron różne opinie są wygłaszane. To samo dotyczy przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Oczywiście skala inna jest obwodnicy południowej niż tamtych, ale chodzi mi o generalnie inwestycje, duże inwestycje.
Patrząc na to z tego punktu widzenia, oczywiście ta inwestycja wpisuje się w logikę budowania, inwestowania w czasach pandemii. Robi to też bardzo wiele samorządów lubuskich, nie rezygnując z inwestycji, i długofalowo jest to polityka słuszna. Oczywiście, że tak. Ja zwróciłem natomiast uwagę na te kontrowersje nieprzypadkowo, ponieważ one miały miejsce.
Na koniec, bo musimy już kończyć, spytam, dojdzie do weta na szczycie unijnym, weta budżetu na lata 2021-2027? Czy dogadają się kraje unijne?
Ja myślę, że jesteśmy w takiej sytuacji, Polska i Węgry, że nie musimy się śpieszyć, bo pieniądze będą. Nie ma tak, że Unia zakręci kurek. Natomiast jeżeli prezydencja niemiecka nie jest skłonna na wycofanie się ze swoich nieszczęśliwych pomysłów, to trzeba rozmawiać z prezydencją portugalską.
Zatem najbliższe tygodnie pokażą, jak sprawa się zakończy, ale my już musimy w tej chwili kończyć naszą rozmowę. Adam Ruszczyński, publicysta, felietonista Radia Zachód i serwisu Zachód24, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
Za uwagę dziękuję, Daniel Sawicki. Do usłyszenia.
Rozmowa po dziewiątej.